Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś na początek wybieramy się do Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, gdzie wydarzyła się rzecz wyjątkowa. Otóż do obsady śmigłowców ratowniczych dołączyła pierwsza w historii kobieta, porucznik Justyna Czerwonko. Jak trafiła za stery? Na razie drugiego pilota śmigłowca.
Przede wszystkim jakoś tak chciałam pójść do wojska i to mi się zawsze marzyło. Chyba w liceum, jak już wybierałam uczelnię wojskową, mój brat skończył w Dęblin przede mną kilka lat i tak jakoś on mnie ukierunkował, żebym startowała na lotnictwo, ponieważ mu się nie udało, nie miał kategorii zdrowia i tak najbardziej on mnie tam ukierunkował chyba w tą stronę.
A czemu śmigłowiec, a nie samolot? No bo przecież są dwie opcje.
Nie wiem, jakoś tak od jak już to najbardziej mnie jakoś najbliższe były mi śmigłowce, specyfika lotnictwa i najbardziej mi się podobała, była najbliższa mi. I tak wiadomo, jeżeli chciałam w tym ratownictwie, to przede wszystkim kierunek śmigłowcowy, żeby móc pracować w dyżurach.
No i jest już pani w tych dyżurach, 3 dyżury za panią. W trakcie jednego z tych dyżurów brała pani udział w akcji ratowniczej. Jak ona wyglądała?
Tak, już podczas drugiego, dosyć szybko przeszłam swój chrzest bojowy. Pan Nurek dokładnie na platformie doznał amputacji palca, więc wezwali nas po godzinie 19 w nocy już. Wystartowaliśmy, w 100% się udało. Warunki były tak nie do końca sprzyjające, powiedzmy, ale bardzo spokojnie podeszliśmy do wszystkiego. Razem z moim dowódcą załogi była to nasza pierwsza akcja, więc tak naprawdę razem przyszliśmy ten chrzest. Ja i on jako pierwszą akcję zaliczyliśmy, ale wszystko przeszło bez żadnych komplikacji. Szczęśliwie wróciliśmy, pan też.
Czy do takiej akcji można się w 100% przygotować podczas szkoleń, które przechodzicie, czy to jednak jest coś innego?
No przygotowanie myślę, że w swój sposób tak, ale na pewno też jest jakiś etap zaskoczenia, taki bardziej nerwowy i takiego większego skupienia, żebyśmy tam nie popełnili żadnego błędu, bo nigdy nie wiemy, jakie tak naprawdę trafimy i po drodze warunki, czy jakieś przeszkody, czy coś tam może nam też w każdym przypadku może być i pacjent nieprzytomny, czy coś się może stać, więc w 100% na pewno się nie da przygotować, żeby to było tak jak na szkoleniach.
A jeśli chodzi o takie przeszkody techniczne, no to lądowanie na platformie wiertniczej z całą pewnością różni się od lądowania na płycie lotniska. To jest jednak już, tak przynajmniej się wydaje, zdecydowanie trudniejsza sztuka.
No na pewno trudniejsza, w szczególności w nocy, ponieważ tam już jak start jest przede wszystkim takim chyba najtrudniejszym elementem. Jak się startuje, mamy światła, jest jasność i trzeba wystartować, rozpędzić się już w ciemność, w noc i w morze. To jest taki chyba jeden z trudniejszych elementów w lotnictwie i na pewno, jeżeli chodzi o platformę, to na pewno jest zdecydowanie trudniejsze.
Jak przyjęli panią koledzy piloci?
Nie wiem, trzeba chyba ich podpytać. Wydaje mi się, że pozytywnie. Jakoś tak nie widzę żadnych między nami, nie wiem, niedomówień, czy kłótni, czy czegoś takiego. Myślę, że pozytywnie.
Tak się przyglądałem, to raczej...
Trzeba właśnie z nimi bardziej porozmawiać może niż ze mną.
Tak się przyglądałem, to raczej takie żarty, troszkę taka przyjacielska, ale jednak, jak to się mówi, żartobliwie szydera.
Tak, ale ta szydera to na pewno jest też w pewien sposób sympatii. To są tak, powiedzmy, osoby, z którymi się naprawdę jakoś tak już w jakiś sposób zaprzyjaźniłam, więc to jest taka szydera bardziej pozytywna, ale można powiedzieć szydera, ale na pewno nie taka, żebym odbierała to w sposób jakiś taki negatywny.
Przed chwilą był tutaj jeden z pilotów i on mówił, żeby powiedziała pani koniecznie w wywiadzie, kto panią wyszkolił.
A, to akurat nie był pilot, to był mój ratownik pokładowy, ponieważ on tak opowiada, jak przeniosłam się do Gdyni, pierwszy mój lot szkolny w ratownictwie nad morzem, wykonywałam z nim w dzień, i właśnie go tam poszukiwałam, powiedzmy, w tym morzu, jak został wysadzony. I tak samo ostatni już kończący etap szkolenia, także w nocy nad morzem, również miałam z nim, więc tak naprawdę w sumie te najtrudniejsze elementy to wykonywaliśmy w załodze jednej.
Nie uciekniemy pewnie od tematu płci. Mówi pani o tym, że tutaj z dużą sympatią przyjęli panią koledzy piloci i koledzy ratownicy, no ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że też ciąży na pani taka dodatkowa odpowiedzialność, bo to zawsze, gdyby odpukać, no coś wydarzyło się nie tak, to zawsze to będzie pewnie też rozstrzygane w kategoriach płci. O tym samym zresztą mówiły mi panie, które pierwsze zaczęły dowodzić w polskiej marynarce okrętem, kolejna pani, która zaczęła jako pierwsza dowodzić zespołem zespołem okrętów, to akurat w Świnoujściu, one wszystkie mówiły o tym, że no taka trochę podwójna odpowiedzialność na nich ciąży.
No, pewnie coś takiego jest. Też tak myślę, że jakoś tak, jak jest nas mniej jako kobiet i w lotnictwie i na okrętach, to jakoś te błędy czy jakieś takie niedoskonałości dużo bardziej są widoczne, bo na pewno tak jak my coś tam zrobimy, to jest to od razu widoczne i od razu mówione, tak, to ta ona, a jak to robią powiedzmy mężczyźni, jest ich wielu, to tak nie jest zawsze zauważane, po prostu gdzieś tam przemyka jeden z wielu.
No ale z drugiej strony jest też pani osobą, która, nie wiem czy ma pani takie poczucie, ale może być inspiracją dla innych kobiet. Hej dziewczyny, my też możemy.
No myślę, że nie tylko już dużo nas jest i w lotnictwie myśliwskim, w lotnictwie bojowym, więc myślę, że każda z nas jest w jakiś sposób tam może być też tą inspiracją dla młodych dziewczyn i że jednak możemy i że też się w jakiś sposób sprawdzamy w tym, co robimy.
Pani porucznik, pani jest drugim pilotem na pokładzie śmigłowca. Za co pani odpowiada w praktyce w trakcie lotu?
W praktyce, w trakcie już powiedzmy akcji, tak, odpowiadam za monitorowanie, tak jakby koordynację całych tych działań. Nawiązywanie łączności, doprowadzenie do strefy, gdzie wykonujemy akcje, nie wiem, pilnowanie wszelkich ograniczeń, obserwacji, w jaki sposób tam możemy podejść do tego poszkodowanego. A w sytuacjach awaryjnych oczywiście przyjmuję stery, ale przede wszystkim to jest taki bardziej monitorujący i odpowiedzialny za bezpieczeństwo.
Wróćmy jeszcze do pani początków. Czy oprócz brata u pani w rodzinie były jakieś wojskowe tradycje, które sprawiły, że no, pani opowiadała o tej ciągocie do służb mundurowych?
Z tradycji mam też wujka, który kiedyś latał. Owszem, on już tam w starszych latach powiedzmy latał, już zakończył dobre kilkanaście lat temu. Chyba karierę nawet jak nie kilkadziesiąt, więc tak za młodu często widywałam, jak przylatywał nad domem, bo to jeszcze był taki czas, że on już kończył, latał też sobie awionetkami niedaleko nas, bo pochodzę tu z Kaszub, niedaleko Siemierowic, a on latał w Siemierowicach, to bardzo często przylatywał nad naszym domem, więc to wujek był też pilotem wcześniej.
Wróćmy do szkoły. Szkoła w Dęblinie, o tym opowiada wielu pilotów, z którymi rozmawiałem. No to ciężka szkoła życia, ale także bardzo dużo nauki, bardzo dużo przyswajania tych wszystkich procedur, pojęć i tak dalej, i tak dalej. Były momenty zwątpienia? Były takie momenty, kiedy myślała pani sobie, no nie dam rady?
Czy ja wiem? Chyba nie bardzo. Jakoś tak bardzo, bardzo dobrze uważam się zaklimatyzowałam w tej szkole. Bardzo dobrze ją wspominam. Bardzo fajne tam miałam przyjaźnie też, poznałam wielu fajnych ludzi i tak myślę, że tak wzajemnie się bardzo wspieraliśmy, więc może najtrudniejszym etapem było dostanie się tak naprawdę do tej szkoły. Jak już się dostało i człowiek się tam starał, pilnował, to jakoś to szło.
O swoich początkach w gdyńskiej Brygadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni opowiada pierwsza w historii tej bazy kobieta pilot, porucznik Justyna Czerwonko. A już teraz zmieniamy temat, choć pozostajemy w Gdyni, przenosimy się tylko do Akademii Marynarki Wojennej, gdzie skonstruowano, uwaga, moduł do wielowymiarowej fizycznie obserwacji i rozpoznania podwodnego. Skomplikowanie to brzmi. No i o tym wynalazku opowiada jeden z jego konstruktorów, Rafał Jóźwiak.
Urządzenie służy do pomiaru pól fizycznych jednostek poruszających się na powierzchni oraz pod powierzchnią wody. Mierzy pola fizyczne wytwarzane przez ten obiekt, między innymi pole hydroakustyczne, jest to pole dalekiego zasięgu, również pole sejsmiczne. Te dwa pola są dalekiego zasięgu, mówimy tutaj mniej więcej o 10 milach morskich, z których jesteśmy w stanie wykryć jakiś obiekt, oraz pole bliskiego zasięgu, pole hydrodynamiczne związane z ruchem jednostki, pole magnetyczne oraz pole elektryczne.
Czy to urządzenie służy do tego, aby stale patrolować to, czy w jakimś rejonie morza pojawiają się nieznane na przykład jednostki?
Dokładnie. Ten moduł może służyć do ochrony portów, umieszczony w zadanym pasie, tak? Parę takich modułów tworzy pewnego rodzaju barierę, po której przekroczeniu Centrum Dowodzenia na brzegu jest informowane o tym, że zbliża się jakaś jednostka. Opracowaliśmy też algorytm identyfikacji obiektów na podstawie tych pól fizycznych i jesteśmy w stanie powiedzieć, czy obiekt jest z naszej bazy danych, czy jest to obcy obiekt.
A to na podstawie pewnych informacji, właśnie na bazie tych ładunków, o których pan mówi, na tej podstawie można wyciągnąć takie wnioski?
Dokładnie, na podstawie każdego z tych pól, bo jedno pole mówi nam, powiedzmy, pole hydroakustyczne może nam powiedzieć o tym, że jest to tego i tego rodzaju obiekt.
Jednak, bo na przykład słyszymy, jak pracuje silnik?
Dokładnie. Silniki pracują na konkretnych częstotliwościach, wytwarzają jakieś hałasy. Jeśli z czasem pracy zaczyna coś tam, przestaje być spasowane to tak i zaczyna wytwarzać jakąś dodatkową częstotliwość, którą jesteśmy w stanie wykryć. I na tej podstawie jesteśmy w stanie określić, że to jest ten obiekt. Jednak można to zakłócić w pewien sposób. Dlatego mamy inne również czujniki, tak jak pole magnetyczne czy elektryczne, które dodatkowo potwierdzają nam, że jest to tego rodzaju obiekt.
Gdzie rozmieszczone są w Polsce, o ile to oczywiście nie jest wiedza zastrzeżona, te moduły?
Jeszcze nigdzie, bo to jest praca badawczo-rozwojowa i szukamy nabywców. Są pewne ośrodki tym zainteresowane, jednak jak to bywa w Polsce, nie ma jednak tej odgórnej jeszcze decyzji o zakupie.
To byłby system w przypadku wprowadzenia, który, jak rozumiem, pozwoliłby mniejszym nakładem sił i środków po oczywiście początkowej inwestycji dbać o bezpieczeństwo obiektów infrastruktury tej krytycznej, najważniejszej.
Dokładnie. Obiekty strategiczne typu porty, gazoport, tak, czy naftoport.
I takie urządzenia umieszcza się na dnie. Ono, Państwo tego nie widzą, ma takie trzy nogi, stoi dość mocno, przynajmniej teraz oczywiście, kiedy jesteśmy na gruncie, ale pod wodą jego pozycja byłaby podobna. Czy on unosi się w jakiejś bańce? Jak to wygląda, gdy on trafia już pod powierzchnię?
To zależy od wersji. Mamy opracowaną wersję na nogach, wtedy ona staje na dnie. Oczywiście nie możemy założyć, że wszędzie dno jest równie płaskie, ale mamy informacje o tych przechyłach dzięki tam odpowiedniemu czujnikowi położenia. Jeśli jest przechył w prawo czy w lewo, uwzględniamy to i to jest ta informacja przetwarzana na wszelkie nasze czujniki, tak?
Jeśli chodzi o takie obiekty infrastruktury krytycznej, które należy chronić, no to mamy na przykład naftoport. Do ochrony takiego portu, jak wielu urządzeń, tych modułów, które opracowaliście, trzeba?
Do ochrony naftoportu, jeśli założymy, że chronimy głównie podejście, w granicach trzech modułów wystarczyło, żeby mieć tę informację, czy coś się zbliża, czy nie.
Wspomniał Pan o kosztach. Jak duże są koszty takiego urządzenia?
W tej chwili to jest wersja prototypowa. No i koszt tego modułu razem z naszymi badaniami wyniósł około 2 milionów złotych. W wersji produkcyjnej może by się udało zejść z tymi kosztami. Jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć do ilu, czy do 1,5 miliona, czy jaki to by był koszt.
A czy podobne urządzenia na świecie już istnieją? Czy one gdzieś działają, są wykorzystywane?
Podobne systemy mają państwa typu Szwecja, Holandia i Hiszpania. Myśmy porównywali nasze systemy na niemieckim poligonie pomiarowym, który jest uznany za taki wzorcowy. Nie chwaląc się, nasz system wyszedł prawie idealnie tak jak ten wzorcowy niemiecki. Także możemy się pochwalić, że jest to wysokiej klasy system. Jeśli chodzi o zastosowanie, z tych informacji, które posiadam, to Hiszpanie mają ten swój system, używają go do ochrony portów. Pozostałe państwa też na bazie na razie projektu mają.
Czy Polska jest, czy Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, tak już mówiąc konkretnie, jest przyjaznym krajem dla wynalazców, dla osób, które opracowują nowe, niezwykle kosztowne technologie, no ale które też w przyszłości mogą przynieść zysk i Akademii, i patrząc szerzej, państwu?
Tak. Tutaj mamy dosyć dobre zaplecze pod tym względem rozwoju technologii. Mamy swoje zaplecze akademickie i korzystamy również z naszej współpracy zagranicznej. Tak jak już wspomniałem, wyjazdy do Niemiec dużo nam też pomagają w tym.
domyślam się, że tych 2 milionów złotych, o których pan mówił, nie wyłożyliście z własnej kieszeni. To były też jakieś granty?
Tak, to był projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
O module do wielowymiarowej fizycznie obserwacji rozpoznania podwodnego opowiadał Rafał Jóźwiak z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. A na koniec oczywiście fragment z naszego radiowego archiwum i dziś ostatnia już część reportażu Marii Prucińskiej z 1989 roku. Była już redaktor Radia Gdańsk, rozmawiała z żoną Zbigniewa Przybyszewskiego. To jeden z 3 komandorów skazanych na śmierć w 1952 roku. Na podstawie sfingowanych zarzutów oskarżono ich wtedy o udział w tak zwanym spisku komandorów.
W kaplicy świętego Antoniego przy kościele ojców Franciszkanów znajduje się pamiątkowa tablica o takiej treści. Świętej pamięci Zbigniew Przybyszewski, komandor porucznik, bohaterski obrońca Helu, stracony niewinnie w 1952 roku. Tablicę tę wmurowano w 1957 roku na prośbę rodziny, żeby tak upamiętnić bohaterskiego obrońcę Helu. W 1968 roku na rozkaz Urzędu Spraw Wewnętrznych miasta Gdyni nakazano zasłonić tablicę. W tym celu wykonano tabliczkę grawerowaną z napisem Pokój jego duszy i zasłonięto słowa Stracony niewinnie w 1952 roku. I tak przetrwała tablica, chociaż te słowa były zasłonięte, aż do roku 1987. W tym czasie przybył do parafii prezes Koła Starych Gdynian, pan Edward Obertyński i prosił, ażeby odsłonić ten napis. Nie zdjęto całkowicie tabliczki zasłaniającej, ale ją obniżono tak, żeby był widoczny cały pełny napis.
I to była ostatnia już część reportażu Marii Prucińskiej z 1989 roku, w którym była już redaktor Radia Gdańsk, rozmawiała z żoną Zbigniewa Przybyszewskiego. Przypomnę, że to jeden z 3 komandorów skazanych na śmierć w 1952 roku za udział w tak zwanym spisku komandorów. I na dzisiaj to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za tydzień kolejne nie tylko ciekawostki z naszego radiowego archiwum, ale także oczywiście kolejne najważniejsze informacje na temat naszej marynarki. Do usłyszenia.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, serce czujnie murmura. Morze, nasze morze, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.